Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Adam Gawrylik, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Z Polskiego Stronnictwa Ludowego rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie marszałku, trwa okres dożynkowy. Ile tych wydarzeń dożynkowych, imprez dożynkowych pan już obskoczył, tak kolokwialnie mówiąc, w tym roku?
No, przynajmniej kilka, bo to są też wydarzenia rangi dożynek gminnych, dożynek powiatowych. W tej chwili można powiedzieć, w różnych powiatach się te powiatowe dożynki odbywają. W zeszły weekend, sobotę, niedzielę mieliśmy uroczystość dożynkową szczebla wojewódzkiego w Pszczółkach, połączone razem ze świętem miodu pszczółkowskiego. Także no, w tym temacie dużo się dzieje.
Słodko to brzmi, ale może nie zawsze słodkie są tematy rozmów, o których przeciętny bywalec dożynek czy rolnik rozmawia. Co spędza sen z powiek aktualnie?
Na pewno ceny skupów, one są za niskie, mimo że ta wegetacja w tym roku, mówię o roślinach, była dość, o 2 tygodnie późniejsza. Mimo trudności ze zbiorem, bo wiadomo, ta pogoda była w kratkę, raz opady, raz mniejsze, raz większe, to jednak plon jest dosyć duży. To cieszy oczywiście, niemniej jednak ceny są za niskie, o tym mówią rolnicy, ale to też było przedmiotem Rady Rolniczej przy Marszałku Województwa, która obradowała w sobotę, dzień przed samym świętem.
Z udziałem ministra rolnictwa.
Zaszczycił nas swoją obecnością pan minister rolnictwa, Stefan Krajewski. Rozmawiali o różnych sytuacjach. Przedstawiciele branżowi, którzy mówili o tych problemach, spotkali się też jakby z dużą akceptacją i też pewnymi pomysłami na tą sytuację, którą pan minister im przekazał. Generalnie z tej rady przedstawiciele branżowi wyszli dość umiarkowanie zadowoleni. Powiedzieli, że w zasadzie chcieli usłyszeć w wielu sprawach to, co pan minister chciał im przekazać.
To może ich pewnie uspokajać, ale widmo problemów wisi nad polskim rolnictwem, no bo jednak ta odmieniana chyba przez wszystkie przypadki umowa handlowa między krajami Unii Europejskiej a częścią krajów Ameryki Południowej, czyli Mercosur tak zwany, no jest jakimś problemem i jest bardzo dużym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa. To jest tak, że klamka już zapadła, czy my jako Polska jeszcze mamy jakąś możliwość szukania sojuszników w Unii Europejskiej w tym temacie?
Dobrą informacją jest to...
Bo różne, przepraszam, są interpretacje tej sytuacji, też te polityczne, które słyszymy.
Dobrą informacją w naszym środowisku politycznym, mówię o tej arenie ogólnopolskiej, jest to, że to jest sprawa ponad podziałami. Jest decyzja parlamentu sprzeciwiająca się w tej sprawie, jest uchwała rządu w tej sprawie. Pan prezydent Karol Nawrocki na arenie międzynarodowej się też włącza w te rozmowy, budując tą większość blokującą. Na tym etapie też tego, co wiemy z tego komunikatu ministerstwa, chyba ta mniejszość blokująca jak na razie jest nieco zagrożona. To jakby też Stefan Krajewski o tym mówi głośno. Natomiast to jest pewien proces. Na całe szczęście w tej decyzyjności te łyny europejskie mają wolno. Mówię akurat w tym przypadku całe szczęście, dlatego że to jeszcze musi być ratyfikacja przez parlamenty narodowe, wcześniej poparta w ogóle uchwałą Parlamentu Europejskiego, więc to jeszcze pewnie będzie trwało. Jest pewne zagrożenie związane z tym, że Komisja Europejska chce zrobić pewien wyłom. To znaczy spróbować pewną taką warunkowość prowadzić właśnie dotyczącą handlu z krajami Mercosur. To może być pewien problem dla naszego rolnictwa, ale nie mówię o tym, że żywność tańsza, która jest tam produkowana, która nie wiemy, czy spełnia te w ogóle warunki środowiskowe, czy, że ona Polskę zaleje. Ja bym się obawiał tutaj bardziej eksportu, którym się posługujemy właśnie przekazując na eksport nasze produkty żywnościowe.
To o zagrożeniach wynikających z tej umowy jeszcze za chwilę, ale presja rośnie w tym tygodniu. Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, czyli kraje EFTA podpisały umowę z Mercosurem. No to jest też taka próba wywierania presji na Unię Europejską?
No tak, tylko że w tym momencie mamy tutaj jakby te kraje, które nie traktują produktów żywnościowych jako swój towar eksportowy, tak?
Więc tutaj no jest to zróżnicowanie. Oczywiście, nie ma, czy Islandia,
tak.
Prawda?
Oczywiście, że tak. Więc to może być jakiś tam problem. Mówię, jak na razie jest to proces długofalowy. Mówię o tej decyzyjności Unii Europejskiej w ratyfikacji tej umowy finalnej. Dużym zagrożeniem będzie dla naszego rolnictwa to, że ewentualne tańsze produkty z Mercosura mogą zagrozić naszemu eksportowi na rynku Unii Europejskiej.
No właśnie, chcę zapytać o to, czy Mercosur jest większym zagrożeniem dla polskiego producenta, czy dla polskiego konsumenta?
Konsument płacąc przy kasie ma prawo oczekiwać, że te produkty będą wysokiej jakości. Nasze rolnictwo produkuje właśnie produkty wysokiej jakości.
Normy są wyśrubowane, unijne.
Normy unijne są wyśrubowane.
To jest trochę tak, przepraszam, że w słowo wchodzę, to jest podobna historia, która pojawiała się przy temacie ukraińskiego zboża, które w niekontrolowany sposób dopływało, wjeżdżało na polski rynek po prostu, prawda?
Tak,
to jest podobne problemy
tak,
się z tym
i dzięki ciężkiej pracy ministra Czesława Siekierskiego udało się to po pierwsze zablokować, po drugie to zboże zniknęło z rynku w ogóle.
Co możemy robić, żeby pilnować tej jakości produktu na polskim rynku w momencie podpisania, ratyfikowania tej umowy, jeżeli te przepisy, jeżeli się nie uda tego Mercosuru strasznego powstrzymać?
A to już pan sam redaktor odpowiedział. Kontrola jakości tych produktów, wydaje mi się, to jest podstawą takiego mechanizmu obronnego przeciwko takiemu napływowi na nasz
rynek.
Ale
wie pan, w jakiej kondycji są inspekcje chociażby
państwowe? No to mamy czas na to, żeby to wzmocnić, żeby ewentualną reorganizację czy po prostu przesunięcie środków na wzmocnienie tych instytucji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to co mówiłem wcześniej, nie boję się tego produktu na rynku polskim, dlatego że nasz rynek, nasze produkty się obronią same. Obronią się jakością. Myślę, że też w pewnym sensie ceną. Na pewno trzeba wznowić taką promocję produktu polskiego, produktu lokalnego. To też jest zadanie, żeby ta kampania była szeroka, żeby dotrafiała do konsumentów.
Czyli, ale wzmocnić wizerunek po prostu polskiej żywności? W tym sensie dosłownie ruch marketingowy taki wykonać?
Przypominać,
tak?
Panie redaktorze, o tym, że produkt polski jest, że jest dobrej jakości, że pochodzi stąd, że daje zatrudnienie i polskim rolnikom, ale także polskim przedsiębiorcom z branży przetwórczej. Ważną deklarację złożył pan minister Krajewski podczas rady, że powołał 9 przedstawicieli handlowych promujących polską żywność na świecie. Na różnych kontynentach, w różnych państwach oni zaczęli swoją pracę. Pewnym efektem też tej pracy jest podpisana w tym tygodniu umowa z Chinami na powrót naszego drobiu, na tamtejszy rynek. Ja myślę, że to też pewna taka dywersyfikacja eksportu, która mogłaby nastąpić, nie tylko Unia Europejska, ale też poza Unią Europejską, mogłaby spowodować, że ta kondycja naszego eksportu mogłaby być w dalszym ciągu, być ona na tyle stabilna, że byłaby to takim głównym, jak do tej pory jest, produktem eksportowym.
Podsumowując, bardzo dużo pracy do wykonania przed niewiadomym losem tej umowy, tak na dobrą sprawę, jaki nastąpi.
Nasz rynek rolno-spożywczy w Polsce w tej chwili wynosi około, tam nie chcę postrzelić dokładnej liczby, ale około 200 paru miliardów złotych, z czego kilkadziesiąt procent, czyli kilkadziesiąt miliardów jest produktem eksportowym. Musimy o to zadbać.
Zmieniając nieco temat, no bo tutaj musimy czekać na rozwój wypadków, jeżeli chodzi o umowę Mercosur, chciałbym o drogach śródpolnych porozmawiać, bo niełatwo zawsze rolnikowi dojechać w miejsce swojej pracy, ale są pieniądze na te środki, podpisane teraz umowy z gminami. Jak to będzie wyglądać i na jakich warunkach te środki rolnicy mogą otrzymać?
To są środki, które są dedykowane w pierwszej zasadzie, co do samej zasady, samorządom gminnym. Samorząd gminny występuje do samorządu wojewódzkiego, tak w takim dużym uproszczeniu, w ramach konkursu na modernizację tak zwanych dróg śródpolnych, czyli dróg transportu rolnego. To są drogi, które nie zawsze są finansowane ze środków czy centralnych, właśnie w ogóle nie są, czy też innych. To jest duży zastrzyk gotówki i duża jakość, jeśli chodzi o same drogi właśnie między tymi polami. Po pierwsze, maszyny rolnicze coraz cięższe, muszą się poruszać, muszą dojechać do pól. Po drugie, to nie tylko maszyny rolnicze, to też komfort mieszkańców, którzy w swoich siedliskach mieszkają. Byłem w różnych gminach. Są też takie gminy, że gdzieś tam trochę dalej od miejscowości, gdzie ta droga śródpolna zgodnie z regulaminem może pozyskać finansowanie, są także domy pomocy społecznej. To też jest komfort mieszkańców.
Czasem to jest jedyna droga dojazdu.
Czasem tak. Nawierzchnie, którą proponują samorządowcy do wykonania, są różne w zależności od terenu. Są to płyty jumbo, bo płyty betonowe, ale często też na terenach kaszubskich, bardziej piaskowych, można powiedzieć trochę bardziej stabilnych niż żuławskie regiony, są po prostu betonowo-asfaltowe. Całkiem dobrej jakości.
Ile tych środków jest i do kiedy je trzeba spożytkować?
Co do preliminarzu na ten rok, wydatkowaliśmy wszystkie pieniądze. Było to niespełna 16 milionów złotych. Jest to program, który w partnerstwie samorządu wojewódzkiego i samorządu lokalnego jest finalizowany, to znaczy samorząd województwa przekazuje 70% kwoty wnioskowanej przez samorząd lokalny, 30% pochodzi z dotacji ze środków samorządu gminnego. W tym wydaniu przekazywaliśmy na odcinki 500 metrów kwoty w wysokości 210 tysięcy złotych. Mówię o tej części samorządu województwa. Pracujemy nad tym, żeby ten regulamin zmienić. Pracuje nad tym Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Jeżeli dojdziemy do takiego konsensusu, że będzie można tych środków, będzie ich trochę jeszcze więcej w przyszłym roku. Jeżeli będziemy mogli zaproponować wyższą kwotę, to na pewno taką zmianę w regulaminie zarządu województwa zaproponujemy.
Czyli to jest początek jakiejś drogi. Rozumiem, że tych środków w przyszłym roku chcecie, żeby było jeszcze więcej.
Tak, to jest projekt, który jest realizowany od 11 lat już. Zaczynaliśmy kwotą 5 milionów złotych. W tej chwili jest to kwota 16 milionów złotych. W przyszłym roku nieco się zwiększy. Także jest to temat rozwojowy. Rozmawialiśmy z jednym wójtem, który podpisywał takie umowy. To on przez te 11 lat kilkanaście kilometrów dróg wyremontował w swojej małej gminie. Także jest to naprawdę bardzo ważny element rozwoju tego drogownictwa. Nawet jeżeli to dotyczy tylko i wyłącznie terenów śródpolnych, tak zwanych, to jest to, jest to ważny element.
Zawsze poprawa dojazdu czy poprawa komunikacji jest ważna dla mieszkańców. Do Żarnowca się pan wybiera jutro, widziałem.
Tak, do Żarnowca. Jest symboliczne, przepraszam, dyspozycję głosową, lekkie przeziębienie. Rozpoczęcie budowy magazynu energii w Żarnowcu. Jest to inwestycja związana z bilansowaniem, można powiedzieć, energii pochodzącej z farm wiatrowych, czyli w skrócie powstaje magazyn energii na lądzie, który będzie skupiał w sobie energię wyprodukowaną na morzu przez farmy wiatrowe, które już powstają, w związku z czym będziemy mogli gospodarować energią wyprodukowaną na morzu w ten sposób, że będzie można w godzinach szczytowych tę energię przekazywać do sieci.
To Polska Grupa Energetyczna, ten pierwszy
Polska
magazyn
Grupa Energetyczna stawia. Jest to niezwykle ważne, pionierskie w naszym kraju, dlatego że wiatraki, które są w tej chwili na lądzie, produkują, ale nie magazynują energii. Znaczy, jeżeli jest nadmiar, to trzeba te wiatraki czasowo wyłączać. Tutaj to zagrożenie pewnie będzie mniejsze, także efektywność energetyczna się, jeśli chodzi o dystrybucję, na pewno poprawi.
Pierwszy taki magazyn na Pomorzu, a w najbliższych latach od takich magazynów się zaroi wręcz, można powiedzieć.
I dobrze, bo staniemy się producentem energii na skalę ogólnopolską. Znaczy ta geografia produkcji energii się przesuwa. Przesuwa się już, przesunie się za chwilę jeszcze bardziej. Na dzisiaj zapotrzebowanie energii na nasz region, gdybyśmy sami tylko produkowali i sami konsumowali, to jest już na poziomie 60% OZE w ogóle. Większość tej energii pochodzi z wiatraków. Jeżeli do tego dołączymy w ciągu kilku lat produkcję energii farm wiatrowych na morzu, jeżeli za paręnaście, 10-11 lat powstanie elektrownia atomowa, staniemy się producentem taniej zielonej energii w naszym regionie.
I będziemy liderem produkcji energii w kraju i liderem produkcji żywności równocześnie.
Absolutnie tak, region się rozwija.
To się da połączyć?
Oczywiście, że da się połączyć. Region się rozwija. Region jest bardzo zróżnicowany, co w tym wypadku też wzmacnia nawet produkcję rolną, chociażby na Kaszubach. Jesteśmy zagłębiem drobiarskim. Na Żuławach mamy rezerwuar ziemi, która jest bardzo wydajna i 20% w ogóle produkcji średnio żywności pochodzi z tych terenów. Mówię produkcję w kraju Polski. Więc jesteśmy regionem i gospodarczo, i energetycznie rozwijającym się.
Panie marszałku, o politykę chcę pana trochę zahaczyć jeszcze. Patrzył pan w sondaże partyjne ostatnie? Pan powie, że nie i że się nie przyjmuje pewnie, jak znam życie.
Panie redaktorze, powiem panu w ten sposób. Ja w Polskim Stronnictwie Ludowym jestem działaczem PSL-u od ćwierć wieku, 25 lat. Z określonych powodów, jako 19-latek do tej partii przeszedłem, poglądowo była to organizacja na tamten czas chyba najbardziej zbieżna. Oczywiście młody człowiek podejmuje decyzje, pewnie zawsze podejmuje jakieś
pewne ideały, impulsy, i emocje, inne rzeczy, tak wiadomo jak jest.
Od tych 25 lat, jak pamiętam, sondaże Polskie Stronnictwo Ludowe do politycznego grobu nieraz składały. Ja jestem spokojny. Jestem spokojny o to, że jeżeli dzisiaj byłoby hasło jakiekolwiek związane z tym, że kodeks wyborczy zaczyna działać, jest kalendarz wyborczy, że musimy listy nawet do parlamentu rejestrować. Rejestrujemy je dzisiaj jako Polskie Stronnictwo Ludowe i jestem przekonany, że pułap 5% przekroczymy.
Czyli w te 3,8% pan nie dowierza i jest pan spokojny. PSL, rozumiem, był, jest i będzie.
Nie wierzę w te sondaże. Oczywiście szacunek, takie bym powiedział podejście z przymrużeniem oka, natomiast na dzisiaj list Polskiego Stronnictwa Ludowego było takie hasło wystawiamy samodzielnie. Jestem przekonany, że ten wynik, który mandatowy uzyskaliśmy 2 lata temu, czyli mandat w Gdańsku, pierwszy historyczny z poręczenia PSL-u i drugi raz kolejny w Gdyni, utrzymamy.
Bez Polski 2050, bez takiej koalicji.
Rozumiem. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe zapewne tak. Ale musimy pamiętać, że rządzi D'Hondt. I wybory wcale nie są proporcjonalne w mojej ocenie, bo 5, 7, 8% głosów wcale nie pokrywa się z ilością mandatów w Sejmie. To jest pewnie dyskusja. To jest w ogóle dobry moment na to, żebyśmy mogli mówić o zmianie ewentualnym ordynacji wyborczej w tym zakresie, bo już nie ma wyborów. Najbliższych wyborów pozostało 2 lata, w związku z czym jest to dobry moment na tę dyskusję.
Dyskusja, myślę, tak długa jak pana obecność w Polskim Stronnictwie Ludowym, ale tym zakończymy.
No mam nadzieję, że jednak w tym obszarze będzie krótsza, panie redaktorze.
Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Panie marszałku, bardzo dziękuję za spotkanie o poranku.
Dziękuję bardzo. Udanego dnia.
Gość Radia Gdańsk.